Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy nasz magazyn po wakacyjnej przerwie. Dzisiaj w takim nieco innym, specyficznym wydaniu naszego magazynu chciałbym zapytać moich rozmówców o podsumowanie politycznego lata. Było ono gorące, chyba nikt nie zauważył w ogóle przerwy wakacyjnej. I o tym chciałem dzisiaj rozmawiać. Ze mną w studio pan mecenas Jarosław Płucek. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam państwa. Bardzo się cieszę, że w studio chociaż raz od 2 lat.
No, też się cieszę, że mogę gościć...
Właśnie ze względu na pana redaktora.
Dziękuję bardzo, cieszę się, że mogę gościć pana mecenasa, ale już na linii z Krakowa, z dalekiego Krakowa, Marcin Kędzierski, dr Marcin Kędzierski, Klub Jagielloński i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I również na odległość, nie dało się, by dotarł do nas, ale jest z nami i będzie komentował oczywiście profesor Wiesław Ratajczak. Kłaniam się, panie profesorze.
Dobry wieczór, kłaniam się państwu nisko.
Słuchajcie, nasza forma nietypowa jest taka, że zwykle w typowej formie to ja zapodaję tematy, a tutaj chciałem zapytać was, co w części krajowej widzielibyście za najbardziej znaczące wydarzenie tego lata? Rozpocznę od pana mecenasa Jarosława Pucka.
No ja bym powiedział, że jeżeli coś zaobserwowałem latem, to permanentny spadek jakości, ale nie intensywności debaty publicznej. To, co się wydarzało w ostatnich tygodniach, choćby w przypadku Odry, temat poważny, chociaż, no nie chcę powiedzieć, że zbanalizowany, ale doprowadzony do absurdu, jeżeli chodzi o poziom debaty. I tak myślę, że było ze wszystkim. Natomiast ciekawy jest moja obserwacja, jeżeli chodzi o kampus Rafała Trzaskowskiego. To rzeczywiście zaczyna się kształtować jako jakaś forma alternatywnej rozmowy z elektoratem, która dla społeczeństwa naszego, szczególnie dla młodego elektoratu, może być atrakcyjna. I to muszę powiedzieć, że szanuję, bo ktoś wykonał olbrzymią pracę, komuś się chciało i rzeczywiście spektrum osób, które się tam wypowiadało, jest rzeczywiście imponujące i to jest coś, co może wykonać dobrą robotę dla opozycji. Także z mojej perspektywy przez całe lato uważam, że ta inicjatywa zaczyna być rzeczą, na którą należy zwracać uwagę.
To może zatrzymajmy się na tym. Cieszę się, że jest z nami Marcin Kędzierski, który, ile się nie mylę, rok temu brał udział w kampusie. Marcinie, tak?
Tak.
Ale zanim oddam głos Marcinowi Kędzierskiemu, pytanie do Jarosława Pucka. Czy zgodziłby się pan, że udało się Rafałowi Trzaskowskiemu wykonać pewnego rodzaju skok do przodu? To znaczy, ja też przysłuchuję się trochę kampusowi, zwłaszcza pytaniom, które są tam stawiane i udało się tak naprawdę zgromadzić ludzi, którzy są autentyczni, którzy, myślę o uczestnikach, którzy są autentyczni, którzy mogą porozmawiać zupełnie na serio, którzy są też wysłuchiwani i powiem szczerze, że jest chyba jakiś problem z częścią konserwatywną, prawicową, że nie udaje się stworzyć takiego formatu przy, no jednak, o wiele większych możliwościach. Dlaczego tak jest? I czy jeśli to moja diagnoza jest poprawna, oczywiście.
Całkowicie się z panem redaktorem zgadzam. Ja zresztą już ileś lat temu, nie chcę już liczyć ile, kiedy w Poznaniu rozgorzała po raz kolejny dyskusja na temat Teatru Ósmego Dnia i jej dyrektorki, zawsze powtarzam, że skupianie się na krytyce Teatru Ósmego Dnia nie może nam przesłonić tego, że my jako środowisko konserwatywne, chadeckie, jak je sobie nazwiemy, nie stworzyliśmy czegoś takiego jak Teatr Ósmego Dnia. Czyli jesteśmy, ja nie chcę powiedzieć niezdolni, ale nie potrafimy lub nikt tego jeszcze nie zrobił, żeby właśnie taką alternatywę stworzyć. Nie. I tutaj ukłon trochę w stronę Klubu Jagiellońskiego. Nie jest to oczywiście ta formuła, o której rozmawiamy, ale myślę, że takich ośrodków nam brakuje, które z odpowiednim dystansem, ale jednak z pewnym otwartym zaangażowaniem po pewnej stronie, czy światopoglądowej, może tak bym powiedział, górnolotnie, potrafią prowadzić dyskusję z każdym, chociażby to, że byli, że Klub Jagielloński był na kampusie u Rafała Trzaskowskiego, uważam, że to była bardzo dobra decyzja, zupełnie w sposób niezrozumiały przeze mnie krytykowana. Tak więc jakby paradoksalnie zgadzam się z panem redaktorem na wielu płaszczyznach, i to na poziomie kultury, i na poziomie debaty publicystycznej, czy jakiejkolwiek innej, rzeczywiście nie potrafimy stworzyć takiego środka.
No i teraz pytanie w sumie do przedstawiciela Klubu Jagiellońskiego, bo choć Marcin Kędzierski w kampusie brał udział i też w mediach społecznościowych chwalił, no to trochę tutaj może gorzka uwaga, jak to się dzieje, że nawet tak bardzo mocno przez młode pokolenie czytanego think tanku, jakim jest Klub Jagielloński, że taki think tank nie potrafił stworzyć takiej imprezy. Jak to się dzieje, że konserwatyści są w tym słabsi? Marcin Kędzierski.
Myślę, że to jest kwestia skali, to jest kwestia pieniędzy. Klub Jagielloński też, to nie jest tak, że jest bardzo mocno czytany wśród młodego pokolenia, ale też nie ma takich środków, które by pozwalały na zorganizowanie tego typu.
No nie, no przepraszam imprezy. Bardzo, ale panie doktorze, no presje, które wychodziły z waszego środowiska, no to było pismo młodych jednak, prawda, w większości.
Tak, ale umówmy się, jednak niszowe, tak, to nie jest przekaz, który trafiałby do dziesiątków czy setek tysięcy odbiorców, więc takie imprezy, żeby one w ogóle miały taką skalę oddziaływania, mogą organizować albo partie polityczne, które mają ekspozycję medialną, albo mogą organizować, to jest moja tak naprawdę propozycja, mogą i powinny organizować uczelnie. Ja chciałem przekonać mojego rektora, moje uczelnie do tego, żeby zorganizować taką szkołę letnią właśnie polityczną, zachęcającą młodych do debaty politycznej. Ja rozumiem, dlaczego rektor nie chciał takiej imprezy zorganizować, ponieważ polskie uczelnie bronią od wszystkiego, co miałoby w ogóle posmak polityczności, ale właśnie efekt jest taki, że uczelnie przestają być miejscem debaty, a mogły być takim miejscem debaty i takiej debaty na w miarę równych warunkach, to znaczy ta debata nie odbywała.
No, tu bym panie doktorze, bronił decyzji rektora, ponieważ uczelnie powinny być bezstronnym miejscem buforu, a nie daj panie Boże zrobić tam agorę polityczną. Boję się, że nawet program, który bardzo zacnie brzmi, jaki pan zarysował, byłby jednak nie do obronienia. Bardzo szybko by to się skończyło jakąś może nawalanką akurat na uczelni. Taką polityczną. Nie sądzi pan, że takie ryzyko jest jednak i to niemałe?
No, oczywiście, że takie ryzyko istnieje, tylko jakby pytanie, co z alternatywą, no bo jeżeli dzisiaj tak naprawdę uczelnie są miejscami, w których nie toczy się żadna poważna debata intelektualna, jeżeli popatrzymy sobie na te spory, które się gdzieś toczą dotyczące spory ideowe, spory się toczą gdzieś na łamach niszowych kwartalników ideowych, no na takich imprezach jak Kampus Polska, ale takich imprez jest no i jest bardzo niewiele. Są jakieś niszowe spotkania dla kilkudziesięciu osób, gdzie mogą spotkać się przedstawiciele takich środowisk intelektualnych. Natomiast no, nam brakuje takiej masowości, zaangażowania ludzi, bo to, co jest siłą kampusu Rafała Trzaskowskiego, to jest to, że tam mogą przyjechać osoby z małych miejscowości i to nie w liczbie 15, 20 czy 30, tylko w liczbie kilkuset. I to jest, wydaje mi się, taka najważniejsza zmiana, ponieważ to daje szansę wypowiedzenia się osobom, które normalnie takiego głosu zabrać w debacie publicznej nie mogą. I wydaje mi się, że uczelnie są takim miejscem, gdzie właśnie można zapraszać ludzi z mniejszych nawet ośrodków do tego, żeby przyjechać do miast akademickich.
Ale tutaj znów się pojawia moje pytanie, no bo elektorat Prawa i Sprawiedliwości to jest w dużej mierze właśnie elektorat z mniejszych ośrodków. Co się dzieje, że prawicy tak trudno wpaść na ten pomysł? To, co powiedział Jarosław Pucek w naszym kontekście poznańskim, dlaczego sami nie potrafimy zbudować swojego Teatru Ósmego Dnia? Ja zacytuję klasyka, nie palcie komitetów, budujcie swoich. Co się dzieje, że nie mamy swojej myśli architektonicznej w polityce dla młodych?
Wydaje mi się, że to jest problem władzy, to znaczy mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość jako partia rządząca już od 7 lat niespecjalnie jest zainteresowana słuchaniem tego, co mówią wyborcy, nie jest specjalnie zainteresowana tego, co w ogóle pojawia się w debacie, tylko raczej tworzy przekaz. A tak nie było zawsze, to znaczy ja przypomnę, że kongres programowy Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach z 2015 roku to było ciekawe wydarzenie. Oczywiście nie miało takiej skali, czy nie miało takiej formuły jak Kampus Trzaskowskiego, ale jednak było spotkaniem dość otwartym intelektualnie. Zresztą podobnie jak Polska Wielki Projekt, która no, przeżywała swój świetność w latach 2012-2015. No i w momencie przejęcia władzy obydwie te imprezy, znaczy i Polska Wielki Projekt, ale też te kongresy programowe, no one w zasadzie straciły swoje znaczenie i ta debata intelektualna, jak się popatrzy na te kongresy organizowane dzisiaj przez partię rządzącą, no to one często są właśnie takim spijaniem sobie z dzióbków czy miejscem, gdzie nie ma miejsca na, czy nie ma przestrzeni na uczciwą, rzetelną krytykę, a taka krytyka jest niezbędna, jest potrzebna dla każdej władzy.
Jesteśmy przy temacie gospodarowania młodych, przy okazji rozmawiamy o interpretacji wydarzenia kampusu. Jak na to patrzy profesor Wiesław Ratajczak?
Znaczy, myślę, że wiele wątków się już pojawiło i nie chciałbym powtarzać opinii moich przedmówców. No myślę, że to jest dla obozu liberalnego bardzo, powiedziałbym, skuteczna forma dystrybucji prestiżu, przyciągania środowisk młodych działaczy, umożliwiania im kontaktu z liderami partyjnymi. Natomiast no, myślę też, że to, o czym przed momentem przedmówca wspomniał, no, związane jest również z tym, że w momencie, kiedy sprawuje się władzę, to te siłą rzeczy najpoważniejsze kwestie codzienne tak angażują, że sprawy programowe odchodzą na plan dalszy i to jest oczywiście bardzo, bardzo negatywne. Natomiast zwróciłbym uwagę na to, że jednak kongres Wielki Projekt, jego kolejne edycje przynoszą no, ciekawe debaty. Ja śledzę ten kongres od lat i nie zauważam jakiegoś poważnego regresu tej inicjatywy. Być może ona w większym stopniu powinna otworzyć się także na młodych słuchaczy. Jest na przykład w Poznaniu ciekawy ośrodek debaty międzynarodowej, gdzie może spotyka się niewiele osób, ale debaty są niezwykle interesujące. Także powiedzmy, że ten potencjał jest, natomiast być może trudno sobie wyobrazić, żeby partia rządząca organizowała podobne duże spotkania. Spotkałoby się to zapewne z krytyką dotyczącą wykorzystywania możliwości, jakie ze sprawowania władzy wynikają, możliwości finansowych, organizacyjnych, etc. Odbywa się to na innym poziomie, ale ta praca intelektualna na szczęście trwa. Skala jest moim zdaniem niewystarczająca.
Czy do tego wątku Marcin Kędzierski lub Jarosław Puce chciałby jeszcze coś dodać? Ktoś z was?
Ja myślę, że no, prawica powinna się przyjrzeć temu projektowi, dlatego że Rafał Trzaskowski zrobił coś, co już było znane i co się sprawdzało, czyli formułę Woodstocku przeniósł na debatę polityczną. Okazuje się, że ta formuła, którą zaproponował Jurek Gowsiak na swoich koncertach, gdzie rzeczywiście tam bardzo ciekawe debaty były i ludzie z różnych środowisk byli zapraszani i ta formuła została po prostu przeniesiona w tej chwili na kampus. Ona się sprawdza, a więc narzędzia są. Trzeba tylko trochę kontentu i pieniędzy. Kontentu, jak pan profesor powiedział, nie zabraknie, jeśli się rozejrzeć, no a pieniędzy władzy nie powinno zabraknąć na inicjatywy, które są słuszne, które mogłyby być rozwojowe, a nie tylko PR-owe. Więc nie ma żadnych powodów, żeby to się nie wydarzyło, poza tym, że nikomu na tym nie zależy albo się nie chce.
Jakkolwiek w polityce jest tak, w polityce demokratycznej oczywiście, że każdy kolejny cykl wyborczy to jest włączanie nowej generacji młodych wyborców i tu jest zawsze poważny problem, niezależnie od tego, w którym państwie jesteśmy, odczytania potrzeb młodego pokolenia, co jest zawsze trudne.
Jasne, prawda? Ale panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę, że jeżeli Zjednoczona Prawica chciałaby myśleć rozwojowo i spojrzy na badania, że ma niemal zerowe poparcie w najmłodszym pokoleniu, bo tam raczej dominuje Konfederacja oraz Lewica, no to powinni zacząć nad tym pracować, a mam wrażenie, że nie pracują w ogóle i to jest ten zarzut.
Słuchajcie, idziemy dalej. Chciałem teraz zapytać Marcina Kędzierskiego, na jakie, Marcin, wydarzenie zwróciłby uwagę mijającego lata, co powinno nam nie umknąć i nad czym powinniśmy się pochylić. Proszę bardzo.
To będzie podobnie jak w przypadku Rafała Puska wydarzenie zbiorcze, to znaczy ja bym potraktował trzy wydarzenia, które się układają w jedną całość. To będzie dalej afera mailowa i pokazanie tych kuliczów, w jaki sposób zarządzane jest państwo. katastrofa ekologiczna w Odrze i to, co dzieje się z węglem i z gazem. To znaczy te trzy wydarzenia, w jaki sposób żyliśmy w debacie publicznej w ostatnich 2 miesiącach, no, pokazują na pewną specyfikę zarządzania publicznego, która no, prędzej czy później niestety będzie musiała prowadzić do błędów, do jakichś porażek czy do jakichś katastrof. No bo to jest taki model zarządzania państwem oparty o decyzjonizm, o bardzo nieprzejrzyste reguły. I oczywiście możemy się spierać co do skali tego zjawiska i tego, czy ta katastrofa w Odrze była aż tak bardzo niebezpieczna, czy nie była. No ale gdyby się okazało, że do Odry trafiły jakieś bardzo niebezpieczne substancje, to nie jest tylko kwestia alg, która oczywiście jest katastrofalna dla zwierząt, ale nie jest aż tak niebezpieczna dla ludzi, przynajmniej w takim bezpośrednim kontakcie, no to co by się stało, gdyby jednak do Odry trafiły środki, które są szkodliwe dla ludzi, no to wtedy też byśmy nie zareagowali. Tak? I to jest, powinno być takie bardzo ważne memento pokazujące wnioski nie tylko dla obecnego rządu, ale w ogóle dla elity politycznej, która no, potencjalnie przejęłaby w Polsce władzę, w jaki sposób zarządzać państwem i jak uczyć się na tych błędach, które w ostatnich tygodniach zostały popełnione.
Mm-hmm. Co na to Wiesław Ratajczak?
To znaczy, czy mam skazać wydarzenie? Czy też...
Nie, jak się pan profesor odniesie do tematu wywołanego przez Marcina Kędzierskiego, oczywiście, no wskazując de facto na wydarzenie.
Na wydarzenie, no... Cóż, rzeczywiście w przypadku Odry, na co też wskazały decyzje personalne pana premiera, no doszło do pewnych nieprawidłowości w działaniu państwa, mówiąc najkrócej. Natomiast następnie ta skala działań, badań prowadzonych przez rozmaite instytucje, przez Instytut w Puławach i inne ośrodki naukowe, no, została podjęta w odpowiednim stopniu. Także warto zobaczyć, jak z jakim oddaniem, na jaką skalę też działały służby przy usuwaniu martwych ryb. No, chociażby...
Ale ja to od razu wejdę w słowo. Tam jednak tak. Jest pewien problem dezinformacji. Marcin o tym co prawda nie wspomniał, ale choć może trudno mówić o tym, jak niektóre media to ujęły, o puczu rtęciowym, no to jednak wydaje się, że obok problemu ekologicznego, jaki się pojawił na Odrze, może należałoby jednak wskazać, jak z jaką wielką łatwością roznoszą się fake newsy. Być może to nas powinno trochę zastanowić.
No, o tym rozmawiamy w naszych programach od bardzo dawna. Fake newsy są elementem współczesnych strategii politycznych, są elementem wojny. No, w tym przypadku one także odegrały ogromnie ważną rolę. Czy jednak można nad nimi zupełnie zapanować, czy można je wyeliminować z przestrzeni medialnej? No niestety nie. Państwo ma oczywiście obowiązek opierać się na twardych danych. Okazuje się, że takie emocje wzbudzająca rtęć okazała się medialnym wymysłem, chociaż właśnie rozpowszechnianym z udziałem polityków. No myślę, że byłoby bardzo dobrym, choć oczywiście jest to w tym momencie myślenie życzeniowe, ale bardzo dobrym obyczajem, gdyby na przykład politycy, którzy tego typu informacje niesprawdzone rozpowszechniają, mogące wywołać bardzo poważne skutki społeczne, a na pewno wywołujące ogromny niepokój, gdyby tacy politycy po prostu podawali się do dymisji, a w każdym razie publicznie za sianie tego typu kłamstw przepraszali. Ja wiem, że to brzmi w tym momencie jak żart, bo oczywiście takich decyzji nie można oczekiwać, no ale właśnie spójrzmy na proporcje. Z jednej strony opóźnione decyzje niektórych urzędników, którzy natychmiast zostali przez premiera zdymisjonowani, z drugiej strony postawa pani marszałek, która z takim przekonaniem mówiła o rtęci, powołując się także na
marszałek Polak, marszałek województwa lubuskiego tutaj, przypomnijmy.
Tak.
Jarosław Pucek, jak pan skomentuje wywołany przez Marcina Kędzierskiego temat?
Rzeczywiście temat Odry jest symptomatyczny, to znaczy pokazało, że są takie obszary państwa, które funkcjonują źle lub wcale. I to jest ta obserwacja. Na tym chciałbym się zatrzymać, natomiast równie bardzo zawiodła klasa polityczna, która bardzo spodobało mi się ten sformułowanie pucz rtęciowy. Tak? No właśnie, to jest takie znamienne, jak to wyglądało. W tym samym czasie chciałbym tylko zwrócić uwagę, w poznańskiej prasie można było się natknąć na artykuł, że w Jeziorze Średzkim jest przyducha. Ja przypomnę, że to jezioro jest zarządzane przez powiat poznański, który jest skierowany przez polityka Platformy Obywatelskiej. Jednocześnie, kiedy to poseł Jadwiga Emilewicz sama praktycznie wychodziła pieniądze na finansowanie budowy teatru muzycznego w Poznaniu i została przez ministra powołana do rady tego teatru. Jest to funkcja społeczna. Kiedy w tej radzie zasiada dwóch czynnych polityków Platformy Obywatelskiej, w poznańskiej Gazecie Wyborczej czytamy, że to jest zamach i to był szantaż ze strony ministra Glińskiego, że Jadwiga Emilewicz znajduje się w tym gremium. Do czego zmierzam? Niezwykle, niezwykle ważna rola mediów, które już nie informują, które są stroną w tym konflikcie i im bardziej upadłoby jedna czy druga strona politycznego w danym problemie, tym mam wrażenie, tym mediom by się bardziej to podobało. A zatem nie tylko upadek klasy politycznej, ale kompletny upadek mediów, które powinny jednak odsiewać coś, co jest, już nie chcę powiedzieć jakimś takim przedszkolem politycznym, czy taką zupełnie naparzanką, myślę, że ten bufor powinien tam się znajdować w mediach. Jego nie ma, one są zaangażowane w ten spór, w związku z czym to niestety jest na tyle smutna konstatacja, że nie widzę już specjalnie możliwości wyjścia z tego klinczu. I to przy okazji właśnie sytuacji Odry, to była taka druga rzecz, która mi się nasunęła, że zarówno to, politycy zawiedli, jak i media.
To wrócę, to staramy się tutaj, nie chciałbym
dobrze,
brać...
Panie Radosz, przepraszam, część mediów strasznie zawiodła.
Dziękuję Jarosławowi Puckowi, nie chciałbym tutaj brać na klatę wszystkich mediów, ale staramy się naszym programie wielostronnie.
Ale to tak jak pan redaktor zapewne wie, wszyscy księża to pedofile, tak, lubimy takie skróty myślowe, też padłem ofiarą, tego bardzo przepraszam.
Marcin Kędzierski, jak pan patrzy na tę interpretację, by powiązać kryzys ekologiczny na Odrze też z pewnym kryzysem narracyjnym?
Znaczy, nie wiem, ja bym się na temat tak bardzo nie skupiał, to znaczy mamy problem z fake newsem, z kwestią wiarygodności informacji, z tym, że media żyją tak naprawdę straszeniem i prowokowaniem pewnej paniki, bo to napędza lajki, to wzmacnia zyski, czy podwyższa zyski z reklam i w ogóle utrzymuje zainteresowanie w trudnym czasie, bo to ja chciałbym zwrócić uwagę, że czytelnictwo, czy w ogóle zainteresowanie mediami, i to nie tylko w Polsce, w zasadzie od wiosny tego roku zaczęło spadać, po tym zmożeniu w wyniku wojny w Ukrainie, w zasadzie od maja, czerwca ta liczba odsłon w większości portali po prostu zaczęła spadać i no, temat Odry był taką szansą dla mediów, żeby się odbić, no i stąd też to było emocjonalnie bardzo mocno podgrzewane. Natomiast moim zdaniem to nie powinno nam przesłonić jednak faktu, że ta katastrofa ekologiczna dużo nam mówi o państwie. Ja o tym napisałem tekst, ale o tym też tekst napisał w ostatniej teologii politycznej Jan Rokita. I wydaje mi się, że takie kilka tekstów się pojawiło, które moim zdaniem celnie, zresztą sam o tym pisałem, pokazują, że katastrofa ekologiczna w Odrze jest takim świetnym papierkiem lakmusowym, który nam bardzo dużo mówi o państwie i jego funkcjonowaniu na bardzo różnych szczeblach, i na szczeblu centralnym, i na szczeblu administracji rządowej w terenie, czyli mówimy o służbach wojewody, i na poziomie samorządowym, i na poziomie inspekcji, i na poziomie pewnej logiki w ogóle funkcjonowania politycznego. Wydaje mi się, że to jest naprawdę taka ogromna lekcja, z której powinniśmy wyciągnąć wiele ważnych wniosków.
Na przykład jakie? By pan jakieś wnioski konkretnie tutaj sformułował?
Ja takie trzy wnioski wskazałem w tekście, który przygotowałem przed dwoma tygodniami. Po pierwsze, wzmocnienie inspekcji, wzmocnienie koordynacji inspekcji, też ze względu na fakt, że one są słabe i będą słabe, bo ciężko jest znaleźć ludzi do tego, żeby w tych inspekcjach pracowali, a to oznacza konieczność cyfryzacji tych inspekcji i większej koordynacji, wymiany informacji pomiędzy nimi. Po drugie jest to wzmocnienie pozycji wojewodów i wzmocnienie poziomu współpracy między wojewodami. Mm-hmm.
Ale znów, panie doktorze, wyprowadziłbym taki argument, który jest politycznie bardzo trudny, to znaczy przy tym kryzysie, który mamy i wydatkach, które mamy, powiedzenie elektoratowi, słuchajcie, musimy dzisiaj wzmocnić służby, które badają stan wód, jest trudne politycznie chyba do przekonania.
To przepraszam, wtrącę się, panie rektorze, bo ja w takich sytuacjach zawsze powtarzam, że państwo tanie to nie jest państwo dziadowskie. Nas nie stać na to, żeby mieć słabe służby, bo to niestety powoduje katastrofy w różnych obszarach. Myślę, że możemy tutaj wymieniać dziesiątki takich sytuacji. Ja z mojej branży na przykład ze smutkiem obserwuję, jak wyhamował bardzo, bardzo fajny program mieszkaniowy, którego też gdzieś tam miałem okazję budować. A to też bierze się z tego, że zabrały się za to kadry, które są średnie. Nie stać nas na to, żeby rzeczywiście jako państwo nie inwestować w dobry aparat administracji publicznej, szeroko rozumiany, i będę tu rzeczywiście, popieram ten głos pana doktora.
No dobrze, tylko panowie, zawsze jest pytanie, w co ma być priorytetem. Marcin Kędzierski, proszę dokończyć myśl, bo tak brutalnie przerwałem panu.
To ja tylko dodam, że jeżeli spytać ludzi dzisiaj, czego oczekują, albo jakby o czym myślą, bo czego się boją, no to po doświadczeniu pandemii, po doświadczeniu wojny jest takie oczekiwanie, chcielibyśmy, aby wreszcie było spokojnie, abym nie musiał się bać tego, co się wydarzy. I w tym sensie zadaniem państwa jest zarządzanie kryzysowe, i to na wielu różnych poziomach, ale żeby państwo w ogóle było zdolne do tego, żeby zarządzać takimi kryzysami, no musi mieć sprawny aparat urzędniczy. I wydaje się, że dzisiaj, chociaż ciężko ludzi będzie przekonać, by więcej płacić na administrację, no to jednak trzeba też pokazywać bardzo wyraźnie,
że... No właśnie, proszę zobaczyć kwestia podwyżek w administracji publicznej, jakim ona się zwykle sprzeciwem takim społecznym i politycznym.
Ale panie rektorze, mieliśmy przez wiele lat protesty pielęgniarek, lekarzy. Wydaje się, że ten problem udało się jakoś naprawić. Ja nie mówię, że on jest naprawiony, nie jestem specjalistą służby zdrowia, ale wydaje się, że sytuacja w tym sektorze uległa poprawie, więc jakieś sposoby tutaj chyba są.
Zostawmy na chwilę ten wątek, by dać szansę Wiesławowi Ratajczakowi, który poda nam swój temat wydarzeń lata do skomentowania. Bardzo proszę, panie profesorze.
Wydarzeń lata w skali polskiej czy w skali międzynarodowej?
W skali polskiej. Później już czas nam ucieka. Na chwilę przejdziemy do kwestii międzynarodowej. Bardzo proszę.
To ja bym jeszcze... Biorąc pod uwagę tę kwestię emocjonalnych sporów i fake newsów, powrócił na moment do książki profesora Roszkowskiego, która została w tak nieoczekiwany sposób wypromowana, mówiąc nieco ironicznie. Myślę oczywiście o podręczniku do przedmiotu Historia i Teraźniejszość. Wydobycie tego fragmentu, który odwoływał się do dystopijnych wizji Aldusa Huxleya i Yuvala Harariego. Wydobycie tego fragmentu i potraktowanie go jako wyrazu pogardy autora wobec dzieci poczętych metodą in vitro, no to jest, powiedziałbym, coś tak absurdalnego i pokazującego skalę złej woli, albo też siłę tej lawiny, którą jeden, dwa głosy mogą uruchomić, i potem zaangażowanie kolejnych publicystów, polityków powoduje, że sama treść, sama książka przestają być już ważne, a ważne okazują się emocje, które wokół tego wydarzenia zostały uruchomione. Ja książki Wojciecha Roszkowskiego pewnie jak także panowie czytam od bardzo wielu lat, jeszcze od czasów stanu wojennego, kiedy publikowane pod pseudonimem przynosiły niezafałszowaną wizję historii Polski, historii najnowszej, więc ten autor jako autor podręcznika do nowego przedmiotu wydaje się kimś najbardziej kompetentnym. Ale jak widać, można zafałszować debatę także na tym
poziomie. Porozmawiajmy, czy to jest tylko i wyłącznie kwestia zafałszowania debaty, bo są też rzetelne, dosyć krytyczne analizy tego podręcznika. Myślę chociażby w wypowiedziach pana profesora Stanisława Żerki, czy takiej analizie, którą wykonał Piotr Zaremba, pokazując, że jest pewien problem z monooptycznością plastycznością zjawisk historycznych tego podręcznika, że podręcznik powinien zawsze pokazywać kilka opcji. Marcin Kędzierski, spór czysto ideologiczny, czy faktycznie jakiś ważny spór merytoryczny, przed którym powinniśmy mieć odwagę stanąć, jak pan patrzy na kwestię podręcznika do historii i teraźniejszości?
Nie miałem tego podręcznika w ręce i go nie czytałem. Jedyne co widziałem, to jakieś takie zdjęcia z paru stron i omówienia, więc nie będę chciał się wypowiadać na temat samego podręcznika. Natomiast wydaje mi się, że w ogóle dyskusja dotycząca edukacji, przyszłości edukacji, taką jako szkoła ma odgrywać rolę, to jest coś, co stoi przed nami i też to za kilka dni rozpoczyna się nowy rok szkolny i tak naprawdę, w zasadzie mamy już nowy rok szkolny i
już
tak
się
naprawdę
rozpoczął de facto.
Tak, no bo w sensie jest te początki takie, no powiedzmy, akademiowe, ale ten ruszy na dobro od jutra i można sobie powiedzieć, że będziemy doświadczali wielu problemów w szkole z liczbą nauczycieli, z ucieczką też uczniów, z uczniami z Ukrainy.
Ale nie uciekajmy jednak od tematu zapadanego przez Wiesława Ratajczaka. Czy jest w ogóle przestrzeń na to, by rozmawiać o nieodległej historii, której bohaterowie jeszcze żyją? Bo wydaje się, że to jest też temat, który jest, wywołuje takie mocne kontrowersje w tym znaczeniu, że on wywołuje mocne emocje ciągle jeszcze, prawda? Interpretacja historii najnowszej. Czy jest na to miejsce, przestrzeń w szkole?
Ale to ja tylko dodam, że to wynika z, jakby ten problem wynika z faktu, że szkoła oparta jest o model transmisyjny, gdzie mamy nauczyciela z podręcznikiem, który transmituje wiedzę do ucznia. Znaczy, jeżeli byśmy popatrzyli na szkołę w modelu relacyjnym, gdzie edukacja jest przestrzenią spotkania i rozmowy, wtedy to nie byłby problem. To znaczy, nie byłby problem to, że jest jakiś podręcznik, bo widzielibyśmy, że mogą istnieć inne materiały, gdzie uczeń może wejść w interakcję z nauczycielem, gdzie nie ma weryfikacji wiedzy właśnie takiej jednostkowej, gdzie nauczyciel coś transmituje, a uczeń jest oceniany z tego, na ile tę transmisję sobie przyswoi. Bo gdyby to była edukacja w duchu relacyjnym, wtedy te problemy byłyby o wiele słabsze. Tak? I to właśnie dlatego mówię o tym, że my stoimy przed taką poważną dyskusją w ogóle o modelu kształcenia, bo chcąc, nie chcąc, będziemy w tym modelu transmisyjnym, będziemy zdani na tego typu problemy, no bo jeżeli zmieni się władza i nowa władza przygotuje równie ideologiczny podręcznik jakby w drugą stronę, no to z kolei jakby strona bardziej konserwatywna będzie się burzyła, że według takiego programu uczone są nasze dzieci. Wydaje mi się, że to trzeba zerwać z tym transmisyjnym.
Czyli tutaj przewiduje pan taki moment wahadła, który mógłby się pojawić. Jarosław Pucek, pańskim zdaniem ta debata to jest tylko debata, która została spolityzowana o tym podręczniku, czy jest to faktycznie jakiś poważny problem?
Ja tego podręcznika nie czytałem, natomiast po doniesieniach medialnych z różnych stron, bo starałem się gdzieś tam to wyważyć, rzeczywiście bywa, chyba tam nie wszystkie rzeczy są szczęśliwie sformułowane, tak bym to powiedział. I być może przegląd tego podręcznika i korekta jest po prostu potrzebna. No, czasami warto zatrzymać się i zrobić krok w tył. Natomiast ja zawsze będę zwracał na to uwagę na jedną rzecz, że w dużej mierze to, jak przedmiot zostanie uczniom przedstawiony, zależy od nauczyciela. Ja jestem akurat w tym okresie, gdzie moja córka jest w szkole podstawowej i widzę, jak nierówni są nauczyciele. Są nauczyciele fantastyczni, których tylko bym klonował i rozdzielał po wszystkich szkołach. No a są tacy nauczyciele, którzy nigdy nie powinni uczyć. I pamiętam, jak ileś lat temu wykonano badania w Poznaniu, że poznańscy uczniowie nie radzą sobie z matematyką. W związku z czym władze Poznania podjęły decyzję, że będą same finansować z budżetu miasta dodatkowe godziny nauki matematyki, żeby ten poziom podnieść. Po jakimś dłuższym okresie, to było chyba bodajże po 2 latach, kolejne wyniki matur, okazało się, że żadnej poprawy nie było. Jeśli, i wtedy no, dokonano analizy, co się stało. No, okazało się, że jeżeli jakiś nauczyciel kiepsko uczy przez 4 godziny w tygodniu, to przez 5 godzin w tygodniu też będzie kiepsko uczył. W związku z czym wiele tutaj zależy od nauczyciela i nie zgodzę się, że jakby, rzeczywiście może model taki transmisyjny jest narzucony, ale w tym modelu nauczyciel ma możliwość prowadzenia zajęć w modelu takim relacyjnym, tak jak pan doktor to powiedział, i wydaje się, że tą podstawę programową można realizować na wiele sposobów. A zatem mamy do czynienia rzeczywiście z problemem w grupie nauczycieli, z ich jakością, z ich wynagrodzeniem. Moja siostra jest nauczycielem i zarabia skandalicznie mało.
Nie uciekajmy od tematu HiT-u. Jest przestrzeń pańskim zdaniem na taką mocną debatę, może nawet wywołującą jakieś emocje w szkole, czy nie?
Jeszcze raz powtórzę. Wszystko zależy od jakości kształcenia. Każdy przedmiot można pokazywać z pasją, albo też można po prostu go na śmierć zanudzić. No, moja córka jest w takiej sytuacji, że na hasło historia dostaje białe gorączki, no bo ja widzę, jak ma tą historię wykładaną. I są takie przedmioty, gdzie cały ciężar tej edukacji spada na rodziców. No, to tak też nie powinno być. W związku z czym nie ma na to jasnej odpowiedzi, ponieważ jeżeli będzie nauczyciel pasjonat z WOS-u, to czy on będzie miał taki podręcznik, czy inny, on będzie w stanie zaproponować dzieciakom bardzo ciekawą dyskusję, a jest to rzeczywiście rzecz ważna, tylko trzeba to umieć zrobić. Nie tak, że uczymy historii, gdzie odpytujemy z dat, fryzur, czy ubioru danej epoki, bo to jest bez sensu. Nie uczymy jakiegoś myślenia. Ja moją córkę próbowałem nauczyć, by pokazać jakiś szerszy kontekst pewnych wydarzeń historycznych, przy czym przygotowałem ją do sprawdzenia, z którego dostała truje, ponieważ okazuje się, że przygotowałem ją zupełnie do czegoś innego, niż do sprawdzianu.
Na to chciałem zwrócić uwagę, że jednak celem nauki jest nie tylko zdolność krytycznego myślenia, ale to jest także osiąganie wyników, które przekładają się później chociażby na wyniki maturalne, z którymi można iść na uczelnię i czy się pójdzie do lepszej czy do gorszej uczelni, właśnie zależy od tym, jak się tą transmisję, tu zwracam się do doktora Kędzierskiego, w jaki sposób tą transmisję się jednak jakościowo przerobi. Ale Wiesław Ratajczak, uciekają nasi rozmówcy od chyba kluczowego tematu, który pan postawił. Ja może trochę jeszcze doleję oliwy do ognia i zapytam, czy problemem z podręcznikiem profesora Roszkowskiego, ja go czytałem, przyznam szczerze, w częściach, nie przeczytałem w całości tej książki, we fragmentach, ale jednak czy nie jest pewnym problemem, częściowo o tym mówił Marcin Kędzierski, pewna narracja, którą chyba młody człowiek nie do końca się już posługuje w myśleniu o historii. Może to jest problem tego podręcznika, a nie sama treść, jak to zostało wyłożone w tych atakach na profesora Roszkowskiego.
Podręcznik nie jest jedynym, a może nawet nie jest najważniejszym elementem kształcenia, o czym przed chwilą panowie obaj mówili. Najwięcej zależy od nauczyciela. Podręcznik, o którym teraz mówimy, na poziomie merytorycznym moim zdaniem jest bez zarzutu. Tutaj nie ma żadnego błędu merytorycznego. Natomiast oczywiście każdy podręcznik wymaga tak zwanej obudowy dydaktycznej i na tym poziomie pewnie moglibyśmy się spierać, czy na przykład zadania dla uczniów, pewne propozycje dyskusyjne są w tym podręczniku w dobry sposób przedstawione. Natomiast jeśli nawet w tej warstwie podręcznik nie jest perfekcyjny, to przecież to zadanie bez trudu może przejąć nauczyciel. Natura tego przedmiotu, historia i teraźniejszość, jest właśnie taka dyskusyjna i może nawet bardzo dobrze, że podręcznik wzbudził takie kontrowersje, bo właśnie dyskusja powinna być żywiołem tego przedmiotu. Krytyczne ocenianie tego, co jest elementem ideowym współczesności, co jest dziedzictwem wydarzeń ostatnich dziesięcioleci. Myślę, że to jest bardzo interesujący przedmiot i podręcznik, który przedstawia w sposób przejrzysty najważniejsze ideologie współczesności, najważniejsze fakty, do których oczywiście można się odnosić w sposób już indywidualny, krytyczny, spełnia swoją rolę. Ja bym jeszcze na jeden drobiazg zwrócił uwagę, może też odchodząc od głównego nurtu dyskusji, mianowicie na swego rodzaju szantaż, jaki wobec szkół, wobec nauczycieli i dyrektorów podjęli niektórzy samorządowcy. To jest moim zdaniem bardzo, bardzo zły aspekt tej sprawy. Sugerowanie nauczycielom, że nie mają z tego podręcznika korzystać w jednym, drugim czy trzecim mieście, powiecie. No, jest to moim zdaniem wyjście poza kompetencje samorządów, które, jak wiadomo, mają, o czym także przed chwilą pan mecenas wspomniał, mają za zadanie zapewnić materialny aspekt funkcjonowania szkół, natomiast nie mogą wpływać na kwestie programowe. To także myślę, warto zauważyć i jednak na przyszłość.
Słuchajcie, dziękuję wam za to podsumowanie krajowej polityki wakacyjnej. Nie mamy już czasu, żeby dyskutować, żebym was zapytał o najważniejsze wydarzenia międzynarodowe, ale chyba nie popełnię jakiegoś błędu, mówiąc, że najważniejsza jednak jest Ukraina i to, co się dzieje wraz z wojną z Ukrainą. I na sam koniec chciałem was tylko prosić o komentarz a propos kwestii ukraińskiej. Marcin Kędzierski.
No tutaj tak naprawdę ciężko mówić o czymś nowym, to znaczy wakacje nie przyniosły nam wiele nowych
informacji. A propozycja jednak blokady wiz dla rosyjskich obywateli jako forma nacisku przez Rosjan na rosyjski rząd. No a jednak mimo wszystko decyzja Stanów Zjednoczonych o zwiększeniu pomocy militarnej dla Ukrainy, no kilka rzeczy jednak było. Polemizowałbym, że się nic nie wydarzyło.
Ale to jest kontynuacja tego, co się wydarzało wcześniej. Wydaje mi się, że to, co będzie najważniejszym, czy najciekawszym elementem tego, co przyniosły wakacje, co może dziać się w najbliższych miesiącach, paradoksalnie nie stało się w Ukrainie, ale stało się we Włoszech, to znaczy upadek włoskiego rządu i wybory, które nas czekają za kilka tygodni. One mogą tak naprawdę mieć bardzo duży wpływ na podejście Unii Europejskiej do sankcji nakładanych na Rosję. I to jest, wydaje mi się, dzisiaj najważniejsze, bo im te sankcje silniejsze, tym szybciej Rosja tę wojnę przegra, bo o tym, że tę wojnę przegra, jestem przekonany. Tutaj pytanie jest, jak długo ta wojna potrwa. No i tutaj wiele będzie zależało od determinacji Unii Europejskiej w utrzymaniu i wzmocnieniu istniejących sankcji. No i w tym kontekście wybory we Włoszech, one będą istotne, bo jeżeli nowy włoski rząd po wyborach będzie wywierał silniejszą presję na jakieś złagodzenie sankcji, to wojna po prostu potrwa dłużej, więc w tym sensie to mi się wydaje najważniejsze wydarzenie ostatnich dwóch miesięcy, które mogą mieć wpływ na kształt wojny na Ukrainie, bo tak jak powiedziałem wcześniej, nie spodziewałbym się, aby tutaj się wiele zmieniło. Dynamiki są raczej stałe i one wskazują na to, że Ukraina prędzej czy później tę wojnę wygra, a Rosja prędzej czy później, ale tę wojnę przegra i w tym zakresie wiele się nie zmieniło.
Jarosław Pucek, jak pan patrzy na tę kwestię?
No ja tu pozwolę się dość mocno nie zgodzić z panem doktorem, ponieważ moim zdaniem wydarzyło się wiele w sensie militarnym. Ja nie mam żadnego wyszkolenia wojskowego, więc korzystam oczywiście z tych źródeł, które są dostępne, z tego, co mówi generał Skrzypczak, jego analizy na poziomie takim operacyjnym, strategicznym, choć w oparciu o biały wywiad, ale jednak bardzo się sprawdzają. Serdecznie polecam przy tej okazji. Wydaje się, że wiele się właśnie wydarzyło, znaczy w sensie militarnym bardzo dużo się wydarzyło, chociażby to, że przez ostatnie 2,5 miesiąca, 3 miesiące około 15 tysięcy żołnierzy ukraińskich szkoliło się na Zachodzie i oni wracają powoli ze sprzętem i z wiedzą, jak z tego sprzętu korzystać. Co to znaczy, to widzieliśmy już, kiedy Ukraińcy zaczęli wykorzystywać wyrzutnie HIMARS i GLMRS, czyli te pociski rakietowe. Co to znaczy, jak wielką przewagę techniczną na polu walki ma NATO, widać doskonale, jeżeli tylko promil z tego potencjału wykorzystuje Ukraina, a jednak pokonuje Rosję militarnie i jeżeli te dostawy nie zostaną wstrzymane. I jeżeli Stany Zjednoczone się z tego nie wycofają, to Rosja rzeczywiście tą wojnę przegra. Natomiast coraz bardziej widać, jak nieistotna w sensie potencjału obronnego jest rola państw europejskich i to, że Niemcy nie dostarczają praktycznie żadnego wyposażenia, nie zmienia faktu, że jeżeli Stany Zjednoczone zaangażowały się w ten konflikt po to, żeby osłabiać Rosję, ale też mam wrażenie, że geopolitycznie też i Chiny, ponieważ Chiny wspierając Rosję tracą na całym konflikcie, chociaż tego wprost nie widać, a więc wciąganie Chin w ten konflikt, bo jakby to jest też strategiczny cel Amerykanów. I tak dalej, myślę, że tych wątków można by przytaczać więcej. W związku z czym, podsumowując, moim zdaniem militarnie, choć nie wydarzyło się wiele na samym polu walki, ale widać już, co za chwilę będzie się działo i że ta przewaga będzie rosła i rzeczywiście wierzę w to głęboko, że Rosja tą wojnę przegra, znaczy ona już ją przegrała.
Dodajmy też jednak lęk, który jest u samych Rosjan, chociażby zdjęcia Rosjan uciekających z krymskiego wypoczynku, ale także, jak widać, na różnych filmikach z terenów Rosji wcale nie jest tam tak optymistycznie, prawda?
No i ja jeszcze jeden wątek bym dodał, bo nie byłbym chyba sobą, no jednak wydawało mi się, że papież Franciszek się opamięta. Niestety brnie dalej w kierunku, który mnie jako katolika zawstydza i za co wszystkich państwa serdecznie przepraszam.
Może już nie rozmawiajmy o papieżu Franciszku, bo gorzko by nam się zrobiło w naszym programie, ale Wiesław Ratajczak, jak pan patrzy na kwestię Ukrainy i tego, co się wydarzyło w czasie wakacji?
W moim przekonaniu te miesiące letnie przyniosły bardzo wiele zmian, o czym moi przedmówcy już wspomnieli. Ja bym oczywiście podkreślił tę zdolność wojsk ukraińskich do przejęcia inicjatywy. Widzieliśmy to, co działo się na Krymie. Teraz kolejne sukcesy w okręgu chersońskim. Mam wrażenie, że inicjatywa strategiczna została w tych miesiącach przejęta. No i także przed wakacjami zapewne zastanawialiśmy się nad tym, w jakim stopniu pomoc amerykańska, pomoc innych państw NATO będzie, że tak to określę, limitowana. To znaczy, czy rzeczywiście najnowocześniejsze uzbrojenie będzie trafiało na Ukrainę, czy państwa NATO...
Był w ogóle ten dylemat, czy Amerykanie będą chcieli dalej angażować się na Ukrainie, ale chyba to powiązali, że to jest też chiński front tak naprawdę i to chyba przekonało koniec końców Amerykanów do tego działania.
To prawda. Zauważyłbym także taki potężny sukces dla świata, który polega na tym, że udało się odblokować porty czarnomorskie, że jednak ogromne ilości ukraińskiego zboża trafiają na rynek światowy, no, ratując...
Czym jest zainteresowany przede wszystkim tak zwane państwa trzeciego świata są tym zainteresowane. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za to nietypowe, komentujące wydarzenia letnie wydanie magazynu Tygodnik Polityczny, no ale na koniec kanoniczne pytanie. No, Eryk Misiewicz postawił taką tezę, że przełom sierpnia i września to jest taki intelektualny nowy rok. Coś się otwiera, a jak intelektualny, to trzeba coś przeczytać, z czymś się zapoznać, czasem coś obejrzeć, więc co polecacie naszym słuchaczom? Mirosław Płucek.
Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że oczywiście jestem w fazie wakacyjnej, czyli fantastyka, science fiction to są te rzeczy, które mnie w tej chwili pochłaniają zupełnie spokojnie. Natomiast mam nadzieję, że pan redaktor, profesor coś mi zaproponuje na nadchodzącym nowym roku studium filozoficzno-teologicznym u Dominikanów, gdzie mam nadzieję wkrótce się spotkamy i tam oczekuję, że to będzie dopiero uczta intelektualna.
No, jeśli ja bym coś zaproponować, bo za chwilę rozpoczynam taką szkołę, w której będzie też brał udział Marcin Kędzierski, Europie najamnej, no to coś z Miłosza, rodzinna Europa, to się dobrze czyta i zawsze jest do tego fajnie wrócić. Marcin Kędzierski, a pan właśnie, co pan by zaproponował?
Ja bym tak naprawdę przywołał, czy powrócił do tego, co proponowałem już kilka miesięcy wcześniej, zastanowienie się nad tym, jak odpowiadać na te wyzwania kryzysowe. I tu dwie książki, jedna, o której już mówiłem, Wychylone w przyszłość, Joanny Erbel, a druga książka o gwarancji zatrudnienia, która ukazała się niedawno w języku polskim autorstwa Pawliny Czernewej. To są dwie książki, które pokazują nam, w jaki sposób można myśleć o właśnie o odpowiadaniu przez wspólnotę polityczną na te wyzwania, które przynosi nam współczesność w dobie słabnięcia państwa i konieczności szukania nowych instrumentów, które mogłyby nam zapewnić jakieś w miarę takie solidne bezpieczeństwo i poczucie sprawiedliwości.
Mhm. Ale przepraszam, się wtrącę, jeżeli przedstawiciel Klubu Jagiellońskiego poleca pozycję Joanny Erbel, to naprawdę oznacza, że rozmawiamy tu merytorycznie i nie ma w tym żadnych uprzedzeń ani animozji.
Aczkolwiek zdaje się, Klub Jagielloński miał jakąś współpracę z Krytyką Polityczną, dobrze pamiętam?
Tak, ale to ja mówię tutaj jest bardziej jako ja osobiście polecam, myślę, nieco nie wiem, jak koleżanki i koledzy z klubu by się do tego odnieść.
Pluralizm.
No, prawdziwi myśliciele są zawsze otwarci. Wiesław Ratajczak, Wiesławie, może coś z poezji, może coś z tej głębokiej literatury, żeby złamać te nasze poważne subadministracyjne konteksty.
Dobrze, spróbuję.
Przepraszam, Jarek mówił o fantastyce, więc, ale poezja też jest jak najbardziej oczekiwana.
Jednak prozę polecę, ponieważ mam przed sobą nową książkę o Leopoldzie Tyrmandzie, książkę Marcela Woźniaka W klinczu ze światem, a tego znakomitego pisarza, powieść o pisarza, reportażystę, eseistę, który z ogromną mądrością, humorem i z taką literacką swadą do czytelnika się zwracał, zawsze warto polecać. W klinczu ze światem o twórczości Leopolda Tyrmanda to dobre wprowadzenie do dzieła Tyrmanda, które warto, dzieło to warto co jakiś czas sobie przypominać, a ci, którzy go nie znają, warto by po niego po raz pierwszy sięgnęli. Mm-hmm. Marcel Woźniak W klinczu ze światem o twórczości Leopolda Tyrmanda, wydawnictwo Instytutu Literatury w Krakowie.
A nasze polecenia wynikają z tego, że nie sposób rozmawiać o społeczeństwie, o polityce, o bieżących wyzwaniach bez szerszego kontekstu, bez kontekstu kulturowego, a ten najlepiej wytwarza się przez czytanie właśnie, za co bardzo wam dziękuję. Dziękuję za naszą rozmowę, a moimi rozmówcami byli profesor Wiesław Ratajczak. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję, kłaniam się i życzę dobrego tygodnia.
Z Krakowa dr Marcin Kędzierski, dziękuję.
Dziękuję również, dobranoc.
A ze mną studio Jarosław Pucek, bardzo dziękuję.
Dziękuję państwu, kłaniam się.
Kłaniam się nisko, do usłyszenia. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.